Hello!
Hello!
Wiemy wszystko. Afiliacje tak. Są wyznaczone.
Tak, wszystko sobie powiedzieliśmy. Tak. Hasta la Victoria siempre.
Tak, był taki numer, który kiedyś nagrałem, gdzie gość tak krzyczał. Hasta la Victoria siempre, po polsku. Dobra, mój drogi, gdzie jesteśmy? Jesteśmy po Wielkanocy.
Tak. Amen.
Jesteśmy w...
Jeszcze byś poświętował?
Ja nie świętowałem. Nie miałem świąt. Pracowałem. Trudny moment chyba, nie? Taki ogólnie.
Chyba najgorszy.
No, to Andrew Sullivan, który pisze taki piękny blog, Dish, w latach... Jeszcze dwie dekady temu pisał blog Dish, teraz pisze na Substacku. Porównywał, starał się porównać czasy epidemii AIDS z pandemią teraz. Epidemię AIDS przechodził. Przechodzili znajomi jego. Dużo ludzi umarło. I powiedział coś, co też to już napisał chyba 3-4 miesiące temu taki tekst, że najtrudniejsze w pandemii jest koniec, ta końcówka. To takie ostatni zryw. I tutaj chyba jesteśmy, nie wiem, w trzeciej, czwartej pali. Widać, że to już raczej idzie ku końcowi, ale przedłuża się, przedłuża i coraz więcej jest niecierpliwości, coraz mniej pieniędzy w obrocie, więc to jest chyba taki moment niełatwy. Rok później z hakiem jesteśmy cały czas w tym wszystkim.
No. Jeszcze rok? Tak myślę.
No ale chyba zaszczepimy wszystkich wcześniej, nie?
No, tak. Tak, wiesz, na to liczymy, no, ale nim to się wszystko, wiesz, wróci do takiego normalnego stanu, chociaż są tacy, którzy wiesz, że normalnie to już nie będzie, nie możemy liczyć, że świat wróci w dawne kolei. Wróci albo nie wróci, ale ja myślę bardziej o takiej, wiesz, o swobodzie przemieszczania, o tym, że jak jesteś na wakacje, to jest bufet, a nie jest robianie w pokoju. To jest no taka swoboda wyboru w zakresie tego, co chcesz robić w czasie wolnym. Myślę, że to nam zajmie jeszcze rok. Mm-hmm.
Tak, te rzeczy. Ja myślę, że są też jeszcze takie rzeczy związane z cielesnością, z uśmiechem.
No to pytanie, jak długo będziemy musieli w maseczkach chodzić. To też
jest na chwilę
potrwać. No dobrze. Na szczęście wirus co do zasady się osłabia za każdym razem.
35 osób oficjalnie zmarło w 96-milionowym Wietnamie z powodu COVID-19. Chciałem tylko to jest moja ulubiona statystyka. Często mówię o Wietnamie i myślę, ale dobrze, idziemy dalej.
Zawsze jest setka pytań
i ludzie protestują. Nie no, choć świadczy o tym, że społeczeństwo jest inne i już nabrało doświadczenia, jeśli chodzi o przechodzenie takich rzeczy. Aczkolwiek oni też się szczepią od marca dopiero, ale się...
Myślę, że te grypy są bardziej uodpornieni na ten genetyczny. Mm-hmm.
No i mają taki, wiesz, że tak powiem, wyuczone, jak się zachowywać w takich sytuacjach.
A u nas to
jest jeszcze czasem, Boże. No. No dobrze, sami sobie. Dobra.
Trzeba się tego nauczyć. Ale też nie wierzyłbym specjalnie wietnamskiemu busowi.
Tak, to wszyscy zawsze to odpowiadają. Biało-czerwoni, proszę. Dobra.
Nie rozliczą z ofiar wojny, tak powiem, wietnamskiej.
Kto ma się rozliczyć z ofiar wojny wietnamskiej? Wietnamczycy?
Wietnamczycy.
Aha. Laotańczycy
też? Laotańczycy
też
i Kampuczanie też.
Ojej. Dobrze, mój drogi. W NBA za nami dużo ludzi nie gra w różnych miejscach. Jest dużo absencji. Ja nie lubię o tym mówić. Zawsze się wolę skupić na tym, kto gra. Więc może nie będę zmieniał swojego patrzenia na to. Mamy z rzeczy takich, o których moglibyśmy podyskutować, to jest kontrakt Milwaukee Bucks dla Drew Holiday'a, przedłużenie z nim umowy. Mecz Markusa Morrisa i Markifa Morrisa, nie wiem czy widziałeś, po raz pierwszy grali przeciwko sobie. Markus Morris twierdzi, że po raz pierwszy grali przeciwko sobie, że się kryli nawzajem. Z kontrowersyjnych rzeczy, nie wiem, Golden State Warriors, 1-7 bez Stephena Curry'ego.
Czy to takie bardzo kontrowersyjne?
Jeszcze raz?
Czy to takie bardzo kontrowersyjne?
No, byli 14-46, tak, w poprzednim sezonie, więc... No nie wiem, gdzie możemy zacząć. Jesteśmy w takim momencie sezonu, że aż się prosi zacząć dyskutować, kto jest MVP i tyle, ale ja nie chcę o tym rozmawiać. Bo
to jest chyba najgorszy moment sezonu.
Jeszcze raz?
Najgorszy moment sezonu, bo jesteśmy już tak po trade deadline. Już mniej więcej ci nowi gracze, którzy byli, się trochę tam wpasowali w zespoły, więc już trochę coś tam wiemy i tak musimy dotrwać do końca. Będziemy już teraz pewnie coraz bardziej patrzyli na tabelę, kto się gdzie będzie ustawiał. Każdy mecz teraz będzie miał coraz większe znaczenie z punktu widzenia playoffów. Będziemy patrzyli na play-iny, ale generalnie to już takie koszykarskie dożynki. No jesteśmy ile? 50-52. Zostało nam taka 1/3 sezonu.
No, jeszcze trochę tego sezonu zostało. To nie tak, właśnie patrzę tutaj całą rozpiskę meczów do końca mam. 14 maja gramy ostatnio. Spokojnie, jeszcze troszeczkę tylko.
To jest troszeczkę.
18 zaczynamy turniej play-in. Dobrze. Nie wiem w zasadzie, w którą stronę pójść.
No dobrze, zacznijmy od tego Drew Holiday'a. Dużo, mało, to ma sens.
32 zarobki w przyszłym sezonie. Na 32 miejscu Drew Holiday jest.
Ty chcesz powiedzieć, że to wcale nie tak dużo.
Chyba tak, ponieważ to jak gra Drew Holiday od czasu, gdy wrócił po COVID-zie, tak? On nie grał 10 dni, Milwaukee bez niego było, 10 meczów, Milwaukee było chyba bez niego 50-50 wtedy. I to jak on gra teraz od 2 tygodni, został graczem tygodnia, też ciężko mi powiedzieć, że steel to jest, już ma trochę lat, ale było zagrożenie, że on trafi na rynek i ktoś mu da kontrakt zaczynający się od 39 milionów dolarów. I tym kimś mogliby być New York Knicks, tym kimś mogliby być Dallas Mavericks, jeśli by tam się troszeczkę jeszcze bardziej dokopali. A wiemy, że Dallas szukają jakiegoś trzeciego gracza i tym kimś mogliby być Miami Heat nawet, gdyby się tam jeszcze... Chociaż oni do 30 raczej, z tego co widzę, byliby w stanie dojść. No ale dwa kluby by się pojawiły i jeszcze ktoś pewnie może by się gdzieś pojawił. Więc w takim kontekście może Milwaukee Bucks po prostu mają go trochę taniej niż musieliby mu zapłacić.
Ale wiesz, też pamiętajmy, że ma 31 lat i czy w ostatnim roku będzie miał 35. Nie sądzę, żeby był tym graczem, który... Teraz, a nie masz takiego wrażenia,
jeszcze
że...
Jeszcze raz, co powiedziałeś? Bo ja się trochę chyba z tobą nie zgadzam w tej kwestii.
Że co, że będzie tym samym graczem, myślisz?
Bo myślałem, że o teraz mówisz. Dobrze.
Nie, ale dobrze. A nie masz takiego wrażenia, że on w przyszłym sezonie będzie handlowany? Że może też to w tę stronę pójść?
Ja już bym prędzej Middletona handlował niż go.
Ale Middleton jednak młodszy. No.
Na papierze.
Na papierze.
Znaczy, nie widać tego, jakbyś mi postawił z jednej strony Middletona, a z drugiej strony Holiday'a. Nie rozpoznam, który z nich jest ten. Znaczy, Holiday jest na pewno bardziej wartościowym graczem niż Chris Middleton. Middleton jest takim dosyć jednostronnym graczem, strzelcem, zdobywającym punkty. Holiday to też jest obrońca, plaster, którego możesz gdzieś tam położyć i przy okazji pick and roll gracz lepiej podaje. W pick and rollu jest lepszy. Indywidualnie może sam na sam nie jest tak dobry, ale w post-up teraz z Gardem, z Kings.
Kto się tak na wschodzie boli tego Holiday'a w kontekście, wiesz, jego obrony, co Jason Tatum jest przerażony jego
jest to plaster.
Jakie problemy on rozwiązuje?
Defensywne.
No, no dobrze, ale teraz tak w poszczególnych zespołach, no to masz co, to wyłączy ci Tatuma?
Tak.
Wyłączy...
Tutaj, znaczy wyłączyć, wiem, no... spowolni, to go spowolni. Na pewno wejdzie mu w kozioł mu... Nie, na pewno, on na Tatuma będzie niezły. Oni grali już w tym sezonie, nie wiem, czy oni się kryli nawzajem, ale on będzie niezłym pomysłem na Tatuma.
Co, będzie Simonsa krył, czy będzie krył Harrisa?
On jest dobry na takich graczy, którzy muszą sobie pokozować, żeby rzucić za trzy. Coś takiego, wyższych, takich graczy, żeby wejść im w grill. Paul George mówi, że to jest najtrudniejszy obrońca dla niego. Więc na takiego jakiegoś, wiesz, właśnie na takiego Tatuma będzie dobrym obrońcą.
No to z Simonsem nie ma tego problemu. No ale nie, no to rozumiem, że Harrisa będzie męczył, tak?
No, Harrisa może kryć. No, więc jest to matchup. W Nets, na Durancie może być.
Za nim.
Jeśli Durant się pojawi w ogóle. Jeśli Durant w ogóle będzie grał. A nie wiem, czy za niski jest. Kiedyś miał kłopoty, jak grali, wiesz, jak grali tą serię Warriors Pelicans, to było trochę inaczej. Durant był innym graczem wtedy, lepszym graczem.
No dobrze.
Harden, no jest trochę tych ludzi. Harden się kontuzjował też.
No tam ścięgna pod głowy, nie?
No, podkolonowe. Rekontuzjował po 4 minutach. To nie wygląda dobrze. Zresztą generalnie cała sytuacja Brooklyn Nets nie wygląda wcale tak dobrze.
Ale nadal grają. Znaczy przegrali z Chicago. Wygrali dzisiaj z Nowym Jorkiem. W takim, powiedziałbym, thrillerze. Na końcu. Tam z rączkami się Randle nie mógł się powstrzymać. No dobrze, no, znaczy ja uważam, że to jest, że być może nie jest problemem pierwszy i drugi rok, tylko jest problemem rok trzeci i czwarty tego kontraktu. Jedno by było, byłoby 2 plus 1, byłoby idealnie, no ale jest 4, no taka jest rzeczywistość dzisiaj. I mówię, no ja nie jestem pewien, że ta trójka Janis, Middleton i Drew Holiday to jest lepsze trio niż Harris, Simmons, Embiid.
Lepsze jest trio, bo oni przynajmniej pasują do siebie. No, bo tam jest Simmons, Embiid, kwas jest. Harris się bardzo poprawił, to mu oddam w tym sezonie. Strzelecko, w post-up, twardo gra. Ale no, ten fit jest tutaj lepszy.
Kemba, Brown i Tatum.
O, tam się dzieją rzeczy niedobre w Bostonie w tej kwestii. Po pierwsze, Tatum nie jest top ten graczem ligi, jakim miał być. To już miało być teraz. On już teraz miał być. On nie jest nawet top 15 graczem ligi. On ma te problemy. Na ile one są, wiesz, akuratne, no pewnie są istotne. Kemba Walker długo dochodzi. Nie. Ale to nawet nie chodzi o to, czyje trio jest lepsze, bo się zamieniamy w ESPN. Ja myślę, że wiesz, że no, takie są realia. No, tu nie było chyba jakiegoś innego ruchu, który Milwaukee Bucks mogli zrobić. Mogli przeciągać sprawę, no, ale no, istniało to zagrożenie, że na końcu zapłacą mu dużo więcej. Bo Dallas Mavericks, myślę, akurat takiego gracza mogliby chcieć, jak Drew Holiday, właśnie takiego gracza.
No, no tak, no zwłaszcza, że eksperyment z Richardsonem, który miał być trochę takim graczem, się trochę nie udał.
Aczkolwiek dzisiaj grał bardzo dobrze z Richardson. Z Utah.
No dobrze, znaczy powiem tak, no oni sięgając po Drew Holiday'a w gruncie rzeczy wiedzieli, że to się musi tak skończyć. I to właściwie się skończyło chyba najlepiej jak mogło, no bo powiedziałeś, że te pieniądze mogły być większe.
No dobrze.
Nadal mam takie poczucie, że tracimy najlepsze lata Janisa.
No to nie jest, to są najlepsze lata Janisa? Zawsze jest to dziwne. Ja nie rozumiem do końca tej dyskusji o Janisie Antetokounmpo. Czego tak naprawdę wymagamy od Janisa? Bo z jednej strony tu mają mu pomóc, a z drugiej strony wymagamy, a nie wymagamy.
Żeby sięgnął gwiazd. No.
No to niech sięgnie gwiazd. Niech to zrobi. Nikt mu w tym chyba nie będzie jakoś, wiesz, tak specjalnie go pchał do przodu, no. Już mówimy o takim...
To jest najgorsze, no, że nie jestem pewien, czy on ma nadal wystarczająco dużo pomocy.
Pomoc.
Żeby przejść, no. Na razie jest tak, powiedziałbym, brzydkie 2-0, no.
Ale pamiętaj, jak odpadł, no ja wiem, Janis, no. Jak przegrał.
No to pamiętam.
To nie był LeBron James Orlando Magic odpadający w 2009 roku. Dobrze, tego nie rozstrzygniemy, to jest gra zespołowa. Nie dogadamy się tutaj w tej kwestii, jak mamy Janisa oceniać. Ja myślę, że wiesz, chciałbym go oceniać po dwóch tytułach MVP tylko jako LeBrona. I w tych kategoriach tylko. Nie wiem, gdzie indziej mam go porównywać do, wiesz, do czego. Dwa tytuły MVP, nie wiem, inaczej. Więc, a od LeBrona wiem, ile wymagaliśmy od LeBrona. Nie patrzyliśmy się na jakichś ziutków, wiesz, typu Mo Williams.
To prawda.
Ale może robiliśmy źle, nie wiadomo. A może gadamy za dużo teraz. Paul Pierce wyleciał z ESPN-u, wiesz?
Co zrobił?
Widziałeś ten klip? Tak, jakiś taki klip wrzucił kilka dni temu, na którym siedział późno w nocy przy strasznie rozpalonym świetle w jakimś pokoju, gdzie z tyłu jakaś dziewczyna wyginała się na podłodze. I takie oczy miał przestrzelone, jak to Paul Pierce często ma, takie jakieś podkrwawione.
Jak na nią patrzył, to krwawił.
No, nie było na co patrzeć za bardzo. I ESPN podziękował mu. No to oczywiście nie za to tylko, ale...
Ale chyba nie był chyba jakiś...
Był bardzo zły, bardzo słaby, więc myślę, że gdyby był bardzo dobry, to by go po prostu nie zwolnili, tylko by go zawiesili, tak ESPN robi. No to mu go podziękowali. Dobrze.
Gonzaga znowu przegrała tytuł.
Tak, Mark Few nie wygrał. Gadaliśmy o tym z Sebastianem cały rok chyba, tam z trzy razy o tym, czy Mark Few wreszcie wygra ten trener z tą twarzą.
Ale nie byli faworytem tego spotkania, to zaskakujące. Zresztą śmiesznie, bo jak tak interesujesz się tą koszykówką na pewnym poziomie ogólności, tak patrzyłeś na spad tego Baylora, no to tak. Mitchell, Butler, Turner, Tick. Sobie no, nazwiska, które predestynują do tytułu. No i rzeczywiście ten tytuł dobyli. Niesamowity ten rzut Saksa.
No.
Nie wiem, czy dzisiejszy rzut
Garego Trenta
Juniora. Garego Trenta nie piękniejszy, ale podobny. Nie wiem, no jeśli coś można powiedzieć, to wydaje mi się, że Saks się umocnił jako gracz, który potencjalnie może iść z numerem 2 w drafcie. Myślę, że Mobley też zrobił dobre wrażenie, też nie powinien wypaść poza trójkę. Wydaje się, że paradoksalnie nie poprawili swoich notowań gracze z G-Ignite. Czyli nie poprawił Kuminga, nie są na pewno numerami 1-3, o, w ten sposób chcę powiedzieć.
No dobra.
I Green.
Okej. Okay. Ja nie wiem, na ile to wszystko, co mówisz, jest prawdziwe. Rankingi, przesuwanie się, ile to jest prawdziwe, ile jest to taki wymysł robienia dziennikarstwa wokół tego.
Zresztą
mam te wątpliwości. Tak,
przekonamy się dosyć szybko po drafcie i potem przekonamy, następne sprawdzenie będzie za 5 lat. No to wtedy będziemy mogli ocenić, kto rzeczywiście się tam przesuwał, kto miał rację, kto był niedostosowany, kto był, komu dawaliśmy za dużo kredytu.
Dobrze.
Zajawka Space Jamu.
Wiesz co, LeBron jest bardzo dobrym aktorem, bo jest naturalnym aktorem. On gra od 16 roku życia, ale trailer bardzo średni. Nie podobał mi się, szczerze mówiąc.
Średni
jest.
Że LeBron jest jednak trochę drewniany.
Jako aktor?
Aktorcie, taki trochę Paweł DeLong. On nie ma takiej naturalności, mam wrażenie, wiesz, w takiej nawet przed kamerą.
Moim zdaniem ma, jest niezły zupełnie, no. Ale ja nie jadam się na kinie tak dobrze, wiesz, zwłaszcza na sportowym. Jest też mi trudno powiedzieć.
Ale są ludzie, którzy mają pewną łatwość, wiesz, okiełznania kamery. No,
dobra, wymień mi z NBA, z historii NBA tych ludzi.
No to Magic jest na pewno pierwszy.
Aktor?
No, znaczy aktor, no jako... Człowiek, który ma taką łatwość, wiesz, wchodzenia
A widziałeś LeBrona w tej roli, w tym filmie sprzed roku, sprzed dwóch? Widziałeś go tam? Chyba z Jasona, nie, ja pamiętam, jak się ten film nazywał. Widziałeś go tam?
Nie, chyba.
To co, zobacz, tak ci powiem, bo ja widziałem jakiś 6-minutowy highlight jego występu tam. Był niezły.
Okej.
Okay. No. Naprawdę, mówię. W sensie po tym to wnoszę, tylko nie widziałem i po tym trailerze samego filmu nie widziałem, więc tam.
Ciekawe, czy będzie w Polsce.
Ale gdzie? W kinach? Co to są
tak.
Kina?
Kina, to są kina. Czy będą kina?
Kina, czy będą?
Jest. Nie wiem, jak zareagować. Nie rozmawialiśmy o tym, że wyrzucono pana Skunksa. Jako ze Space Jam, uznając, że jest on częścią kultury gwałtu i w związku z
tym
został wycięty.
Nie wiem nic, o co chodzi.
Nie pamiętasz pana Skunksa, tego, który zawsze tak atakował tą panią Skunksicę i tak ją namalnie całował?
Co tak seplenił, gdy mówił?
Tak, ten właśnie.
Pamiętam.
No i uznano, że on jest elementem.
Disney? Jakby, nie wiem, kto.
Disney, no ci Disney. Którzy robią ten film. Że to jest. To on jest politycznie niepoprawny i został wycięty. Nie pojawił się.
Okej.
Okay. To też pokazuje, jak bardzo zmieniła się część pierwsza i czasy, w których nakręcona jest część druga.
No.
Wiesz, tamten element przemocowy jednak jest faktycznie. No, ona nie chce, odpycha go, a on cały czas napiera.
O kurczę.
I dlatego został wyrzucony.
O Jezus. Słyszałem jakieś, że ona miała, że były jakieś protesty, że ona zbytnio, w sensie nie wiem, czy dobrze mówię, ten królik,
no nie, to jest
żeńska, że przyciska piersi do siebie za bardzo. Tak?
Króliczyca. Nie, to teraz że się w pierwszej części ona była taka.
W ogóle rozmawiam, co za pieniądze, niesamowite.
Nie, ale było to elementem, który rozumiem poprawiono. No, w relacji do tego, jak ona wyglądała w pierwszej części, dzisiaj ona ma takie, bym powiedział, ubiór i kształty takiej dziewczyny w dresie. No. Dresiary. Tam nie ma tej takiej, wiesz, seksownej zalotności, która była w pierwszej części. Pozmieniało cię, panie. Uj, pozmieniało się. Więc niestety wypadł nasz pan Skunks. Króliczyca.
A ten film się nie nazywa Space Jam 2, nie? To jest Space Jam coś tam, nie? Oficjalnie, coś tam, Allegis.
Nie, jaka jest oficjalna nazwa?
Space Jam coś tam, a nie, że Space Jam 2 i coś tam.
Aha,
w każdym razie, okay. No to Space Jam 2 jest. No dobra, i tak nie pójdę na to.
Myślę, że
pewnie nie obejrzę nawet.
Następny będzie Zion Williamson, jest naturalną częścią trzecią.
No, z niego taki aktor średni jest raczej. Musiałby się mocno podciągnąć. Surowy jest bardzo Zion. W obejściu widać, że kamera nie specjalnie go lubi.
Lubi?
No, Antonego Edwardsa lubi kamera i on lubi kamerę, ale Zion to tak raczej nie. Nie, chyba Zion raczej nie w tą stronę. To dopiero byłby eukaliptus. Dobra. Nie wiem, w którą stronę pójść tutaj, co omawiać, w co się wrzucić.
Dobra, poczekaj, a na przykład to, że była, jest taka teoria, czy taka teoria, taka pogłoska, że Pelicans oferowali Lonzo Bola za Kelego Ubrego jakiś draftik.
I tam słyszałem, że są w ogóle różne, nie, to Dinwiddie, dobra. Że Pelicans oferowali Lonzo Bola, tak? Za Kelly'ego Oubre, schodzący kontrakt, tak?
Tak.
No to gdzie tutaj? I co?
I draft pick.
I draft pick, tak? Ten Minnesota, tak?
Nie, no chyba nie, no bez przesady.
Aha, no to jaki, który?
No nie wiem, no nie jest powiedziane, no nie wiem. Który,
ale
no.
Nie Minnesota.
Nie.
czyli pick jakiś Golden State, tak? Ale, Golden tak. State, ale który? No to Golden State pick, to też dobrze.
Tak? Też dobrze.
No, to, no tak, o to chodziło, tak? Czy zastrzeżony w loterii?
Nie wiem, nie, Maciek, nie mam żadnych szczegółów, znaczy bardziej mnie interesuje, że zastanawiam się, kto powiedział nie.
No tak, ale czy mamy, znamy szczegóły właśnie tutaj, chyba
nie,
są
nie
istotne.
Znam. No. Nie znam.
Dobrze. No nie wiem. Poczekaj, tak z ciekawości spojrzę. Clippers, Lakers, nie w składach. Utah, Dallas, bardzo ładne zwycięstwo Dallas.
No ale nie w składach, no bo nie masz Porzingisa.
Ale
znowu
wygrali,
ma...
nie, wygrali. Nie, wygrali,
ale, ale jak już tak mówisz...
Ja nie rozumiem,
jak...
dlaczego Nikola Jokić ma być przed Luką Doncicem w MVP, szczerze powiedziawszy. Nie rozumiem do końca. Moim zdaniem jeden i drugi reprezentują to samo. Mają piłkę w rękach, dominują piłkę w rękach. I nie wiem, dlaczego Jokić ma być przed Doncicem. I to Doncic lepiej gra ostatnio niż Jokić, który od czasu, gdy Aaron Gordon przyszedł, to taki jest bardziej, wiesz, 18 punktów, 17, taki bardziej rozgrywający.
No trochę zdjął tych punktów.
Jedna rzecz, której nie rozumiem do końca, bo pamiętasz, ja przepowiedziałem to, co się dzieje teraz, że Nikola Jokić jest faworytem, gdy tutaj i chyba też nie tutaj zauważyłem, że Jokić jest na pierwszym miejscu we wszystkich zaawansowanych statystykach. I mówiłem o tym jakiś tam chyba miesiąc temu i na początku, jak Jokić był, Nuggets byli, pamiętasz, 7-8 czy 8-8, coś takiego,
tak.
Taki słabszy start, to mówiłem, że wiesz, że te wszystkie statystyki wielkie, które teraz robi, one się zakumulują i one później będą ważne, jak oni zaczną wygrywać. A Jamal Murray rzuca 25 punktów na mecz od miesiąca na bardzo wysokim true shooting, 46% za 3, 51% z gry. No mówię, to jest sport zespołowy, z oka nie rozumiem, dlaczego Jokić miałby być wyżej niż Doncic, jeśli chodzi o bycie valuable, bo to bardziej Doncic wydaje mi się nie do zatrzymania niż Jokić, ale to wchodzimy, widzisz teraz w to, w MVP.
No Jokić ma faktycznie teraz taki lepszy miesiąc, to chyba najlepszy miesiąc kariery tak naprawdę, jeśli chodzi o rzucanie za trzy w szczególności.
Philadelphia, Minnesota, o tu był mecz, o dobra, tu był mecz, ale co o Minnesocie, no dobra, Minnesota była w składzie. Bez Rubio, ale było, Rubio wrócił. Milwaukee, Portland, a to był, tam ktoś tam gra. PJ Tucker jest cały czas kontuzjowany. Portland, dobrze. No dobrze, gramy dalej, kulamy dalej. Dobrze, mój drogi, sprawdźmy, co się działo w tym kolejnym roku. Tutaj nie wymyślimy prochu dzisiaj.
970, nic kurczę takiego nadzwyczajnego. Urodziła się siostra Bolesława Chrobrego, czyli Świętosława, którą mówię, której życie i twórczość przeanalizujemy sobie później.
Poczekaj, Bolesław Chrobry, uporządkujmy to dla naszych słuchaczy, którzy nie znają dobrze historii Polski. Bolesław Chrobry to jest syn Mieszka I.
Tak.
Dobrze, więc siostra Bolesława Chrobrego
to też jest córka. I Dąbrowski, tak, i córka.
Siostra, tak? Siostra jego, dobrze.
Bolka.
Ile lat ma w 1970 roku Bolesław Chrobry?
No, ślub był powiedzmy w piątym. A on się urodził zaraz. W siódmym się urodził.
W siódmym, dobrze. Czyli ma trzy latka i rodzi się teraz mu siostrzyczka.
Tak.
Dobrze. Trzyletni Bolek i ona jak ma na imię?
Świętosława. Piękne imię. A bardziej będzie znana, jak mówiłem, jako Zigrid.
Zigrid, no.
Zigrid. Pójdzie za morze, za Szweda. Na cakry. Na truskawki. Kajakiem przepłynie.
No i rodzi się i co?
To jest jedno wydarzenie. Drugie wydarzenie, które jest, to jest, moglibyśmy powiedzieć, początek Narodowego Banku Polskiego. bo Mieszko pierwszy, tak się przyjmuje.
No.
Bo Mieszko pierwszy zaczął bić swoją monetę, swoje denary. Które są no, takie dosyć koślawe, takie ten znaczek, który jest taki kurczaczek trochę. Tam jest jakiś taki napis Mesko, co ma sugerować, że to od niego pochodzi. jeszcze się kilkanaście takich denarów mieszkowych jest. No więc on widać, że on z tego takiego rozbójnika i handlarza niewolników staje się rzeczywiście takim władcą pełną gębą. No wiesz, jak zaczynasz, co jest, to jest jedna z największych takich prerogatyw władcy, to jest bicie własnej monety. No więc on się tak zaczyna zachowywać jak, wiesz, jak prezes Glapiński. Ciekawe, czy miał swoje te króliczki. Jeden się nazywał Gotówka, a drugi Mamona. No i od tego momentu już można było w puszczy zapłacić.
Czyli póki co mamy dziecko, córkę nową, póki co mamy monety, to tak wygląda jakby taki gród, tak jak gra komputerowa i w 1970 roku w naszym grodzie stało się tylko to i to i to, a ty z pasją grasz od 3 godzin w 1970 rok. Z ogromną pasją, rzeczy się spokojnie dzielą, tu się pali jakieś ognisko, ktoś idzie z czymś tam i tyle, coś takiego.
Nie chrystianizujesz kraj, tak.
Aha, bo cały czas jeszcze chrystianizujesz kraj, tak? Cały czas to robisz, robisz to cały czas, dobra. A powiedz, opowiedz mi o kraju naszym, jakie granice mniej więcej, czy to, jak to jest teraz?
Wiesz co, no na pewno jesteśmy w Wielkopolsce, no bo ta Polska jest gdzieś między, to też jest dobre pytanie, gdzie ta Polska jest.
Gdzieś tam bardziej, tak?
Między Gnieznem, Poznaniem, być może Kaliszem, jakimś tym Ostrowem Lednickim, który uważa się, że był taką pierwszą, wiesz, letnią rezydencją mieszka. Tam wykopaliska w tym Ostrowie Lednickim pokazują, że tam rzeczywiście były już jakieś, była jakaś palisada, jakieś kurhany.
Zszokuję cię, kiedyś wygrałem konkurs wiedzy o Ostrowie Lednickim w podstawówce.
Naprawdę?
Naprawdę.
Wspaniale.
Byliśmy na wycieczce.
Jakie było finałowe pytanie?
Czy możesz skręcić mi kolejnego jointa, bo nie pamiętam, co było 30 lat temu. To było takie pytanie. Nie, no nie pamiętam. Pamiętam, że wygrałem, mam jeszcze zdjęcie z tego.
Co było nagrodą?
Słuchałem po prostu dobrze, to chyba o to chodziło, bo tam opowiadał jakiś przewodnik i z kilka dni byliśmy na takiej wycieczce w Polsce właśnie, o tej Polsce. Gniezno, tam Ostrów Lednicki i tam, gdzie meble robią.
Twarzędu.
I zamek gdzieś tam jeszcze był w okole, obok. Kurnik? Kurnik? Nie, to nie tam.
Kurnik, tak, ale Kurnik to później.
Dobrze.
Giecz chyba jeszcze jest coś takiego.
Giecz.
Giecz.
Giecz ci cieknie po nodze.
Giecz.
No dobrze, i co? No i tam jest Polska, dobra, czyli...
Nie, ale jest tak, wiesz, pokonaliśmy tych Wieletów, więc mamy tutaj...
Spokój.
Mamy spokój, hegemonię na Pomorzu Zachodnim.
Dobra, zachodnie nasze jest, tak?
Tak, kibice... Szczecin płacą trybu.
Pod butem jest, dobrze.
Pod butem razem z kotwicą Kołobrze.
Czekaj, dobrze.
Co?
Nie, bo w Szczecinie jest takie KFC na Placu Kościuszki, które istnieje od miliarda lat. Nie wiem, czemu pomyślałem. Kupio.
Zdobyli.
No dobrze, czy zostało zdobyte to KFC? Czy to też było ich? Dobrze, no to jest nasze.
Jak ustaliliśmy tak, no ziemia krakowska należy nadal do Czechów.
Jej, Czechy, Londyn. Dobrze.
Czechy, Londyn. Co tutaj jeszcze? No patrzymy chyba już powoli łakomie na województwo pomorskie.
No.
Też jest taka informacja, że w 1970 roku, to jest może trzecia informacja, że Mieszko buduje w Gdańsku jakąś twierdzę.
O.
Zbawownie.
W Gdańsku? Ale to może tak sobie tam to w Gdańsku robić?
No to, że co, że to wolne miasto było?
A Gdańsk jest zajęty przez kogoś?
Nie, właśnie nie, no więc wiesz,
aha,
no.
Aha, czy można sobie wpaść?
No tak już powoli sobie, wiesz, no powoli sobie rozciąga, że tak powiem.
Czyli
to.
Mapy budujemy mniej więcej tak w grze komputerowej. Dobrze, dobudujemy, super.
W tej naszej grze jesteśmy, wiesz, posuwamy się dosyć powoli, ale...
Dobra.
Ten moment tego takiego podboju i rozrostu jeszcze jest przed nami. Mhm. O tym, jak my ruszymy na ten wschód.
Tak, jak właśnie, my... bo potem nam się zapragnie, nie? Ten wschód, nam odezwie się coś w nas, okaże się jakiś sentyment, jakieś resentymenty się w nas, na zdrowie, resentymenty się jakieś do nas odezwą, okaże się, że słowiańska dusza się w nas obudzi.
Jak nie Madagaskar, to co?
Tak. Madagaskar albo śmierć. Madagaskarze to getto, jest, oglądałem ostatnio reportaż o tym, ale już mówiłem. Dobrze. Widać, że nas tam brakuje po prostu. Widać, że nas tam zabrakło. Teraz Madagaskar cierpi przez to. Dobrze. No dobrze, czyli co? To 1970 rok to z grubsza.
Grubsza nie, no, się rozwijamy. Ociosujemy się pomalutku. Mm-hmm, mm-hmm.
Dbamy tutaj, budujemy rzeczy. Dobrze, zajmujemy się u podstaw rzeczami. Dobrze. No dobrze, no to co? Zastanawiam jeszcze, co się działo na świecie. Co można pomówić o tym, jak się wszyscy rzucili na biednego pana Szymona płodozmiana, że szczepionkę wziął?
Tak, no wykorzystał ten moment zagapienia i...
Tak, wykorzystał błąd systemu, w sensie mu system nie przeszkodził i on wziął, tak? A ty, tak, i powinien oddać, ponieważ system nie zadziałał, więc skoro nie zadziałał, to powinien oddać tym, którzy tam bardziej potrzebują, a najlepiej widziałem, żeby jeszcze tak... Poczytałem takie komentarze i mówię, dobrze. Ja wiem mniej więcej, w jakim ja świecie żyję, ale co sobie pomyślałem, czyli co, po drugiej stronie powinno być to, Szymon, nie bierz, zaraź się i umrzyj, czy nie? Czy przesadzam teraz? Co? Halo? Poczekaj, halo?
Halo?
No dobra, bo ja mówiłem teraz i nic nie było, no mów, tu coś, no.
Mówię, że Krzysztof Krawczyk nie żyje.
A, ja mówiłem o Szymonie, a dobrze. Krzysztof Krawczyk.
No nie, ale to tak już przechodzimy.
No, nie żyje. Truba duży. Kojarzę gościa.
Oczywiście wielka dyskusja, czy młodzież zna Krzysztofa Krawczyka.
A, widziałem, bo te tweety... O, właśnie, bo chciałem ci powiedzieć tak pół żartem, pół serio, że to, co ja ostatnio mówiłem, żeby go nie nazywać debil, to może jednak... I moglibyśmy tu skończyć, widziałem te dwa tweety. O Krzysztofie Krawczyku i ten poprzedni, zwłaszcza, że to jest jakaś słabość, tak? Rozumiem, tak? Że branie szczepionki to słabość jest, tak?
Nie, chyba. A tak, że słabość,
że tak. Słabość, że pokazał słabość. Super, to był niesamowity twardy gość tego naszego prezydenta, tak na dwa strzały czuję, jak patrzę na niego. To chyba mogę powiedzieć, nie? Czy nie? Przesadziłem. Dobra. Dobra. Czy tato ma...
Zwłaszcza, że wziął szczepionkę jako pierwszy. No.
A on już wziął?
No na pewno, no ojej. Dlaczego? Dlaczego nie?
No dlaczego? A kto
nie, on chorował przecież, nie?
A nie wiem, nie, on niech nie bierze.
Może on jest ozdrowieńcem.
Niesamowite. Dobrze. No dobrze, czyli...
A może nie wziął?
Nie wiadomo, nie wziął. To jak nie wziął, to znaczy, że jest twardy, to może mu dojeba. A co, gdzie my żyjemy w ogóle? Hello?
Nie, ale ludzie umierają, a tu jest kategoria twardości.
Tak, niesamowite jest to.
Nie bierzesz, jesteś twardy.
Pierwsze moje wrażenie było takie, że się uśmiechnąłem, mówię, ale mu dojebał. Tak pomyślałem, wiesz, tak na takiej płaszczyźnie, tak ktoś mu podpowiedział, co ma zrobić, nie wiem, czy on to sam napisał. Jakbym był bardzo złośliwy, to akurat konkretnie do pana Szymona H., to też bym w takie tony uderzył, bo wiem, że go to może zdenerwować. A on się bardzo denerwuje, ten pan. Bardzo się denerwuje, on się za bardzo denerwuje. Wiesz? No on jest taki bardzo, się strasznie od razu zaczyna, no ale no, jeśli jest się prezenterem telewizyjnym, to czego z drugiej strony się spodziewać. Więc na pewno go ubodło trochę, no ale z drugiej strony no, jest to takie troszeczkę debilne, no tak pisać, no faktycznie. No.
Nie, to tak trochę znowu ktoś nie rozumie, jakby gdzie jesteśmy, ale... No. To nie pierwszy raz. Mm. Manchester City, Borussia Dortmund?
Yes, sir, dzisiaj. Jest dzisiaj też Real Liverpool. Jest kłótnia, co oglądać. Ja chcę oglądać moje City z Borussią Dortmund. City jest faworytem. City jest najlepiej grającym zespołem. Boże, przegra dzisiaj, będzie straszne. Jest najlepiej grającym zespołem w Europie. Zresztą mój klub, ale mówię tak. Tak jest, tak myślę, że jest. I powinno wygrać z Borussią, która ma trochę kłopotu, ponieważ Haaland się tam już jest rozchwytywany przez różne kluby i tam się ojciec włączył, tam gdzieś tam już jakieś spotkania z Barceloną, z Realem. Borussia zmieniła trenera, przegrała ostatnio mecz u siebie, nie wiadomo czy wejdzie do Ligi Mistrzów, przed nim tam dwa lata kontraktu, czy sprzedać go czy nie. I Real Liverpool. Liverpool się odradza, wygrał z Arsenalem, tak powoli się odradza w tym słabym sezonie, a Real moim zdaniem jest bardzo dobry. To jest ciekawy mecz, znaczy moim zdaniem, Boże, nic nie wymyśliłem, ale no, dzisiaj są dwa bardzo dobre mecze, szkoda, że one nie są osobno, tylko o tej samej porze, no ale jest co oglądać. Jutro też jest niezły mecz, bo w ogóle tu jest stres duży, bo Bayern gra bez lewego z Paris Saint-Germain, który ma dobrego trenera, Mauricio Pochettino i no, jest stres trochę. I Chelsea twoja gra z Porto. Porto jest niebezpieczne, trzeba uważać.
Zawsze groźne Porto.
No, tak to trochę wygląda. No, ciekawe dzisiaj jest, no nic. Mam nadzieję, że w topy nie będzie, że Pep Guardiola nie wymyśli jakiejś dziwnej taktyki i będzie jakiś szok. Dobrze, mój drogi, to co, to gramy dalej, jesteśmy z wami. Trzymajcie się.
Co dziś mamy?
Dzisiaj mamy dużo dobrych meczów. Zaskakująco dużo dobrych meczów jak na wtorek. Mamy Filadelfię z Bostonem. To już jest trzeci mecz w tym sezonie, albo czwarty, pamiętam dwa.
Fajnie byłby taki klapsik w tyłeczek Bostonu. Przyjemnie by było.
Żeby Boston jeszcze oberwał od Filadelfii?
Tak, przyjemnie.
Kurczę, to no zobaczymy, jestem ciekaw. Wydaje mi się, że Boston to jest dobry matchup na Filadelfię, ale zobaczymy. No, cały czas. Jakbym miał typować w serię playoffów, to powiem ci, żebym w tym momencie się zastanawiał cały czas, wiesz?
Wiesz co, no, ale
bym przeważał.
Tatum nie jest tak dobry. Ja nie bardzo widzę, kto tam jest w stanie zatrzymać naszego wielkiego Joela.
Ja wiem, tylko że to o to chodzi, że nikt nie jest, a oni i tak z nimi grają mecze na styku i albo z nimi wygrywają. O to chodzi. On musi z każdego pick and rolla bronić. I dzisiaj tak samo będzie, że Kemba będzie grał pick and rolla i on będzie wszystkiego musiał bronić. To trochę dzisiaj Rudy Gobert tak był jechany przez Dallas, że musiał wszystkiego bronić, a Embiid do tego musi ci jeszcze 30 punktów rzucić, więc musi być w każdej akcji tak naprawdę. No. Chyba, że mu pomoże Tobias Harris, bo Tobias Harris się faktycznie wyrobił w tym sezonie, faktycznie jest lepszym graczem, po prostu poprawił się, skille poprawił. I taka pomoc Tobiasa Harrisa gdzieś tam w crunch time, w końcówce, czy żeby przejąć mecz na chwilę, postować, to jest nieodzowne akurat w tej drużynie. Wcześniej tego tak nie było. To Doc Rivers zrobił, że ustawił go bliżej kosza, ustawił go, szuka tych mismatchów, jak ma niższego gościa, to go spycha i to jest bardzo ważne właśnie, żeby Embiid mógł sobie czasem trochę odpocząć w ataku. To zobaczymy. Memphis gra z Miami. To jest fajny mecz, bo to zawsze jest dobry mecz, tylko że Memphis jest osłabione bardziej niż było, bo Melton nie będzie grał, jeszcze chyba Clark nie zagra, jeszcze ktoś nie zagra. Milwaukee gra z Golden State. Tam widziałem, jakieś rzeczy się dzieją przy Golden State. Komentarze Kelly'ego Oubre, tak? O tym, że powiedział, że on w przyszłym sezonie nie chce być rezerwowym, tak?
No, się nie dziwię.
I ktoś tam zareagował ostro w szatni, o czym informuje Andrew Bogut. Dlatego, że o tym chciałem z tobą porozmawiać, to było moje odczucie. Brakuje nam, znaczy nie, że brakuje, że to wiesz, brakuje dziennikarzy przy szatni, przy tym. Brakuje historii z szatni, brakuje takich motywów, wiesz? Czuję to. Taki suchy jest ten sezon, bezludzki taki jest trochę, no.
No tak. No,
w sensie część...
Nie jest takiej dramy, bym powiedział.
No mniej dramy jest. No, z jednej strony sobie życzyliśmy też często, żeby było mniej dramy, nie? Ale z drugiej strony brakuje jednak tego. W sezonie regularnym, który to jest, to już mówiłem, czym jest trochę ten sezon regularny. Proszę subskrybować szóstego gracza, ponieważ bez was nie istniejemy. I Portland, Los Angeles Clippers. Tylko Portland jest bez Nurkicia chyba, któremu tam się kolanko zrobiło. Clippers się powoli zbierają, Rondo zadebiutował i Baka. No, bardzo głęboki skład mają Clippers, bardzo dużo ludzi. To nie nowość, ale tam jest bardzo dużo ludzi. Jeszcze Boogie Cousins podpisał z nimi kontrakt.
Tak.
Chyba dzisiaj Isaiah Thomas zagra. Isaiah Thomas jest w Pelicans teraz.
To straszne.
Chyba zagra z Hawks.
Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie 10 dni i nie będziemy ciągnęli tego.
A ja mam nadzieję, że wróci i będzie świetny. Tak? Kibicuję mu. No. Zawsze. Wierzę w niego, Lord Isaiah. Dobra. Bogdan Bogdanowicz jest z nami, więc się cieszę bardzo. To a propos Atlanty. Dobra, i to cztery niezłe mecze są. No, więc jest co.
Toronto walczące już chyba o życie w każdym meczu.
Mhm. Mhm. No, ja oni zrobią się... play-in. Wizards chyba nie zrobią play tego, ich można odhaczyć. Nie patrzyłem w tabelę, ale 5 meczów opuścił Bill. Hachimura jest kontuzjowany, ja grał świetnie przez miesiąc. No i tam nie ma kim grać, nie? Nie patrzyłem tak. w tabelę. Wizards chyba jakoś tak nie uda się to. Byli w plecy.
Chyba możemy ich odhaczyć. No, ale wiesz co? Pytanie, Macieju drogi, czy z tej trójki Indiana, Chicago, Toronto, czy to Toronto nie jest najsłabsze? Nie jest wskazane na to, że...
Nie, Toronto jest lepsze niż Chicago. Chicago na razie nie pokazało, że jest lepsze niż Toronto. Toronto jest lepsze niż Chicago.
Ale to, wiesz, ale też nie jest takie bardzo złe, no.
Nie, no dobrze, dopiero wygrało mecz.
Wejście Wucewicza, wiesz, no.
Ale wiesz, no dopiero wygrali mecz, przegrali 5-6 z rzędu, wygrali z Brooklynem, Harden się kontuzjował. No i nasze, oni inaczej zaczynają grać zupełnie, Lawin był kontuzjowany, nie wiem, no ja czekam. Ja Toronto dobry już widziałem w tym sezonie, Chicago jeszcze nie, więc... Toronto też ma kontuzję teraz, Lowry, Van Fleet. Ten sezon jest, wiesz co, tak z dystansu kiedyś na niego spojrzymy, tak inaczej na niego spojrzymy. Ja jestem bardzo w sezonie. Ale tak z dystansu myślę, że dużo rzeczy byłoby widać. Tylko nie mogę wyjąć głowy za bardzo, żeby spojrzeć na to, że na przykład teraz dociera do mnie, wiesz, to, że dużo ludzi nie gra. I tak widzę, że bardzo dużo ludzi nie gra i chyba już jesteśmy na tym etapie, że przez ostatni miesiąc ludzie będą się skupiać, kluby będą się skupiać na tym, żeby dać, no żeby zawodnicy byli w najlepszej formie fizycznej na playoffy i na play-in, to raz, a dwa, dużo jest meczów, nie? Dużo jest meczów. Każdego dnia, nie ma dnia, żeby było, no ostatnio, w zeszłym tygodniu był jeden dzień, żeby chyba 4 mecze, a tak to są... No,
najlepszym dowodem na to, że tak mi się wydaje, że tak było, że jak był...
7 meczów, 8 finał, meczów, 6.
Finał NCAA.
Tak, pograliśmy, no. Tak. To były mecze, no. Dużo, dużo. Na przykład San Antonio Spurs, teraz ja się zastanawiałem, co się z nimi dzieje. I Greg Popowicz gdzieś otwarcie powiedział po porażce z Cavaliers, co mu się nie zdarza, że po prostu są zmęczeni. Są strasznie zmęczeni, oddychają rękawami, a Spurs, jak Memphis i jak Waszyngton, grają jeszcze więcej meczów teraz po tej przerwie. Bo oni mieli te mecze anulowane przez COVID tak. grupowo, nie? Więc oni jeszcze więcej grają i wiesz, ile Memphis ma głębię składu, tak San Antonio ma mniejszą głębię składu, a Waszyngton jest Waszyngtonem. No więc Memphis tam jako tako idzie, chociaż bilans jest ten sam, widziałem dzisiaj Memphis i San Antonio. San Antonio masę meczy poprzegrywało i cały czas jest na plusie, jeśli dobrze widziałem, 25-24. No. Zobaczymy. Tak, więc to jest ta druga rzecz, że wiesz, jest natężenie duże, to no dużo grają, no może tej świeżości gdzieś brakuje na pewno, nie wiem, zobaczymy. Taki sezon, ale no to widzisz, no koszykarze na pewno nie będą tymi, którzy powiedzą, o współczujcie nam, to też Greg Popowicz powiedział, o współczujcie nam, nie? To nie są te czasy, to są inne czasy, to są czasy dziwne, śnieg pada za oknem od wczoraj tutaj, więc to takie czasy. Na stałe. Dobrze, mój drogi, to co? Słyszymy się...
No jutro.
Jutro. Boże, muszę się...
O cholera.
Jak ja to ogarnę, bo ja chcę te mecze obejrzeć, wstać, wake up, zrobić o 8.
Dobrze,
dobra, zagramy. Dobrze, damy radę. Trzymaj się.
Cześć.
No cześć.